Chwała Bogu. Chciałem takim niezwykle prostym słowem podzielić się dzisiaj z Wami. I to jest takie bardzo podstawowe słowo, bardzo proste, bardzo fundamentalne, ale takie rzeczy są pożyteczne, są dobre, kiedy wciąż na nowo przypominamy sobie, kiedy wciąż na nowo odświeżamy. To są rzeczy budujące, to są rzeczy utwierdzające nas, to są rzeczy pocieszające nasze dusze. I chciałem przeczytać z listu do Filipian, z drugiego rozdziału, fragment. List do Filipian, drugi rozdział listu do Filipian, wersety od 1 do 15. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością, i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, ale i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zakładnie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej nieobecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Jeszcze raz ten 12 werset, jakieś słowo musiałem przeoczyć. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie to wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienaganni, nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy wśród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. I jeszcze raz chciałem wrócić do tego wersetu 12, do drugiej jego części: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I chciałbym mówić tak jakby o dwóch rzeczach. Chciałbym podzielić się na temat dwóch rzeczy, a mianowicie na temat tego zbawienia, o którym tu czytaliśmy. Zbawienie swoje sprawujcie. I kilka słów na temat sprawowania tego zbawienia. Jak my sprawujemy to zbawienie? W jaki sposób mamy je sprawować? I przede wszystkim chciałem zwrócić wzrok każdego z nas i swoje oczy, i oczy każdego z nas, którzy tu jesteśmy dzisiaj, na osobę Jezusa Chrystusa. Mówiąc o zbawieniu, chciałem zwrócić nasze oczy na osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa, o którym czytaliśmy, że chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. Tutaj czytamy, że on wyparł się samego siebie. Czego się wyparł? Werset wcześniej czytamy, czego się wyparł. Bo jakiś czas temu kiedyś jakaś tam osoba z tej organizacji religijnej takiej rozmawiała ze mną i jakby próbowała mi mówić o tym, że próbowała przedstawić naszego Pana Jezusa Chrystusa w jednym rzędzie ze stworzeniami, z tymi, którzy są stworzeni, z tymi, którzy w jednym po prostu szeregu ze stworzeniami. I między innymi powiedziała ta kobieta, tak powołała się na ten werset, że Chrystus nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Chrystus nie upierał się zachłannie, aby być równym Bogu. Tylko że zasłonięte było przed oczami tej kobiety to, że tu jest powiedziane, że chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu, lecz wyparł się. Nie upierał się, by być równym Bogu, lecz wyparł się. Lecz wyparł się samego siebie. Czego się wyparł Jezus? No właśnie tego. Wtedy, kiedy przychodził na świat z woli Ojca, będąc poddanym Ojcu w miłości do Niego, wyparł się właśnie tego, że był w postaci Bożej i że był równy Bogu Ojcu. To do Niego należało, ale On się wyparł samego siebie i przyjął postać sługi. Ten, który jest odwiecznym Słowem Bożym, które było na początku. Tak? Który jest odwiecznym Słowem Bożym, które było na początku, zanim czytamy o tym w Ewangelii Jana, że cokolwiek, wszystko, co zostało stworzone. Nie ma takiej rzeczy, która została stworzona, która nie byłaby stworzona przez Niego i dla Niego. Tak? On na początku był. Na początku było Słowo i wszystko, co powstało, wszystko, co zostało stworzone, przez Niego powstało. Nie ma takiej rzeczy stworzonej, która by nie powstała przez Niego i dla Niego, bo On jest również jakby początkiem wszystkiego, dał wszystkiemu początek i jest również dziedzicem wszechrzeczy, dziedzicem wszystkich rzeczy. I właśnie ten odwieczny Syn Boży, On jest posłuszny swojemu Ojcu, jest poddany swojemu Ojcu we wszystkim, ale jakiego rodzaju to jest poddanie? To nie jest takie poddanie jak poddanie w wojsku. Żołnierze mają swoją rangę, jeden ma wyższą, drugi niższą, tak? I oni są sobie podporządkowani, ale to jest raczej takie poddanie jak w rodzinie. Miłość, gdzie funkcjonuje miłość, gdzie jest w zdrowej rodzinie funkcjonuje miłość i w tej miłości syn jest poddany ojcu aż do samego końca, aż do samej śmierci krzyżowej, żeby nas zbawić, żeby nas uwolnić, żeby nas wybawić, ponieważ taki był odwieczny plan Ojca, aby Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży, przyszedł na ziemię jako człowiek, jako sługa, i oddał za nas swoje życie. Więc wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Taki całkowity kontrast, całkowite przeciwieństwo. Ten, przez którego świat powstał, przyszedł, żeby wziąć nasze grzechy na siebie, żeby przywdziać wszystkie nasze niegodziwości, nasze winy, by w ten sposób umrzeć i by to wszystko tam na krzyżu zostało przybite wraz z Nim. Ale co czytamy dalej? Bóg, Ojciec, wielce Go następnie wywyższył i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. To ziarno, ono, wiemy, że ono musi wpaść do gleby, ziarno musi wpaść do gleby i tam musi obumrzeć, to pojedyncze ziarenko, ono musi tam obumrzeć, ale kiedy ono obumrze, to wiemy, że z niego powstaje nowe życie, wyrasta nowa roślina, zielona, pełna życia, nowe życie wyrasta. I tak było z Synem Bożym, który umarł za nas, ale potem zmartwychwstał i otrzymał imię, które jest ponad wszelkie imię. To jest to imię, w którym mamy zbawienie. I tutaj takie proroctwo zostało zapisane w Księdze Izajasza, w 45 rozdziale Księgi Izajasza. To jest proroctwo dotyczące zbawienia. Dotyczące tego, że Bóg jest zbawicielem człowieka. i że Bóg zbawi człowieka. I otwórzmy tą 45 rozdział Księgi Izajasza. I wersety 21 wersetu. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował. I teraz szczególnie od tego momentu. Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga, sprawiedliwego i Wybawiciela. Do mnie się zwróćcie wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione. Bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano. Będzie przysięgał wszelki język. Mówiąc jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali, lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się w Nim będzie. To jest taka zapowiedź, proroctwo, zapowiedź tego, że Bóg zbawi, że Bóg wybawi ludzi, Bóg wybawi całą ziemię, Bóg jest Zbawicielem, Bóg zbawi. I teraz tutaj w tym liście do Filipian apostoł Paweł, on przypomina to słowo, on powołuje się na to słowo, przypomina to słowo i mówi o Jezusie, że Jezus wypełnił to proroctwo. Tutaj czytaliśmy przysięgłem na siebie z moich, to jest 23 werset, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język. Wszelkie kolano się zegnie, wszelki język będzie wzywał Boga. I jest tu mowa o zbawieniu w tych wersetach. Jest tutaj mowa o tym, że jedynie Bóg Wszechmocny jest Zbawicielem. Nie ma żadnego innego Boga, nie ma żadnego innego Zbawiciela, jak tylko Bóg. A apostoł Paweł, pisząc o zbawieniu, pisze, żeby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi. On ten werset z Księgi Izajasza zastosował odnośnie naszego Pana Jezusa i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca, ponieważ gdy sławimy naszego Pana Jezusa, gdy oddajemy Mu cześć, gdy wyznajemy Go jako naszego Pana, to przynosi chwałę również, to przynosi chwałę Ojcu. Ojciec tego oczekuje, Bóg Ojciec tego po prostu tak postanowił. I czytamy, że w Dziejach Apostolskich, że nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest to imię, w którym jest nasze zbawienie. Tak więc to jest to zbawienie. Chciałem jakby przypomnieć, powiedzieć nam o tym, że jest Zbawiciel, który wziął wszystkie grzechy na siebie, który wziął wszystko i On jest naszym Zbawicielem, On jest naszym zbawieniem i dlatego na Nim budujemy, na Nim nasze życie opieramy. Tak jak tutaj, nie wychodząc z tych dwóch kartek Biblii nawet, tutaj apostoł Paweł pisze, albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. On, Paweł, żyje dla Chrystusa. Albo werset, trzeci rozdział, siódmy werset, też nie wychodząc poza inne strony, na inne strony Biblii. Ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej, jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. I teraz chciałem tak właśnie na początek powiedzieć kilka słów o naszym zbawieniu i o naszym Panu Jezusie Chrystusie i o naszym zbawieniu w Jezusie. Teraz chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Jak mamy sprawować to zbawienie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, o którym przed chwilą powiedzieliśmy. Jak mamy sprawować to zbawienie z bojaźnią i z drżeniem? W jaki sposób mamy to czynić? Też w tych wersetach bardzo wiele na ten temat czytaliśmy. Jak mamy sprawować nasze zbawienie? Jak mamy żyć? To, co teraz chciałbym powiedzieć, niedawno bardzo podobnymi rzeczami dzieliłem się. O podobnych rzeczach mówiłem, ale to są sprawy fundamentalne. I tutaj czytaliśmy o takich rzeczach, jak pociecha miłości, która jest w Jezusie, współczucie, które jest w Jezusie, zmiłowanie. Czytaliśmy o byciu jednej myśli, o posiadaniu miłości, o byciu ożywionym jednomyślnością czytaliśmy, o nieczynieniu nic ze względu na kłótliwość, ze względu na to, żeby szukać jakiejś własnej chwały próżnej, żeby nic takiego nie czynić, ale nie czynić niczego przez kłótliwość, przez taką cielesność, prawda? Czytaliśmy o traktowaniu, uważaniu, poważaniu siebie nawzajem, uważaniu siebie nawzajem jedni drugich za wyższych od siebie, tak jak to wzór mamy właśnie w naszym Panu, w Jezusie Chrystusie, który jest poddany Ojcu, ale to jest poddanie w miłości. To jest poddanie w miłości. To nie jest takie poddanie jak żołnierz oficerowi, ale to jest poddanie jak w rodzinie, gdzie jest miłość. Dalej, czytaliśmy o czynieniu wszystkiego tego, co jest wolą Bożą, wszystkiego tego, co jest w Słowie Bożym zapisane, wszystkiego tego, co czynimy w Kościele, aby służyć Bogu, aby czynić to wszystko bez szemrania, bez powątpiewania i w ten sposób byśmy stawali się nienagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, abyśmy mogli świecić w tym świecie, być świadectwem dla tego świata. To są właśnie te rzeczy, poprzez które sprawujemy nasze zbawienie. Właśnie w ten sposób sprawujemy nasze zbawienie. I gdzie możemy takie zbawienie sprawować? Jak możemy te rzeczy wykonać? To wszystko możemy wykonać tylko i wyłącznie w Kościele, w zborze, w ciele Chrystusa, gdzie Bóg nas umieszcza. Nie możemy tego słowa wykonać w żaden inny sposób, jak poprzez bycie wszczepionym w ciało, w ten żywy organizm, który ma różne członki, który ma różne dary. Każdy z członków ma różne dary. Są to zarówno takie dary, nazwalibyśmy to naturalne, a to tak nazwalibyśmy to naturalne, bo wszystko, co nawet te nasze naturalne zdolności, nie ma takich, których byśmy nie otrzymali od Boga, prawda? Jeśli ktoś coś potrafi, jeśli ktoś coś umie, nie może się tym chlubić, ponieważ jest mu to darowane, a więc są takie te umiejętności pewne, które mamy i one muszą się spotkać z krzyżem Jezusa Chrystusa. One są nam dane od Boga, abyśmy mogli zarządzać naszym życiem, abyśmy mogli zarządzać, byśmy mogli pracować, byśmy mogli uczyć się, byśmy mogli tą ziemię czynić sobie poddaną, ale również byśmy mogli służyć w Kościele. I jeśli jest to, oczywiście musi się to spotkać z krzyżem, musi to zostać poddane, musi to zostać poddane Bożemu Słowu i Duchowi Świętemu. I są też te dary nadnaturalne, są dary Ducha Świętego, które są przeznaczone właśnie do budowy ciała, do budowy Kościoła, ale również mogą być wykorzystywane, kiedy nas tak Bóg poprowadzi i w naszym życiu, prawda, takim codziennym. Bóg nam może w nadnaturalny sposób też wskazać, prawda, i wskazuje niejednokrotnie różne rzeczy w naszym życiu. Więc przez to wszystko, w tym wszystkim służymy Bogu w Kościele, w zborze. I jeśli chodzi o to, tutaj czytaliśmy o miłości, mając tę samą miłość. Pociecha miłości, jest w Chrystusie pociecha miłości. Mając miłość, czynimy różne rzeczy. O tej miłości czytamy w wielu miejscach Słowa Bożego, na przykład w liście do Rzymian apostoł Paweł nakazał w liście do Rzymian tak, teraz się wstydzę, bo muszę poprosić kogoś, żeby przeczytał. Brakuje mi tej strony w tej Biblii mojej tutaj zborowej. Śmieję się, ale to jest tak naprawdę, to się wstydzę tego. W domu oczywiście mam kompletną Biblię, którą czytam ze wszystkimi stronami. Na pewno tak jest. 12 rozdział, 10 werset. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzając się nawzajem w okazywaniu szacunku. Pierwszy list Piotra. Jeden, dwadzieścia. Wprawdzie był on na to... List do Galacjan, szósty rozdział, drugi werset. List do Galacjan, szósty rozdział, drugi werset. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście, tak wypełnicie zakon Chrystusowy. A więc w ten sposób możemy służyć Bogu, ale możemy tak służyć tylko i wyłącznie w zborze, w kościele. Łatwo jest miłować ludzi, których się na przykład dobrze nie zna. Łatwo jest miłować braci i siostry na konferencji na przykład chrześcijańskiej. Łatwo jest miłować braci i siostry na konferencji chrześcijańskiej, gdzie odczuwamy taką wspólnotę ze sobą nawzajem, cieszymy się, że jesteśmy, no ale jesteśmy tam przez jakiś czas krótki, prawda? I mogą nam się bracia i siostry wydawać wspaniali. Mogą nam się wydawać, że to są tacy naprawdę wspaniali bracia i siostry. I tacy są oczywiście, tacy są. Ale łatwo jest miłować takich ludzi, ponieważ nie znamy ich dokładnie. Tak, ale oczywiście my tutaj wszyscy znamy siebie nawzajem, znamy nasze wady, znamy to, czego nam nie dostaje, znamy te rzeczy, których nam brakuje. Wiecie, że jestem osobą, tak, jestem osobą, która czasami jest zakręcona i może nie mieć strony w Biblii, tak? Ale mimo to miłujecie mnie, tak? I trudniej jest miłować się wtedy, kiedy znamy swoje jakieś niedomagania, prawda? Wszyscy je posiadamy. I z pewnością, jeśli mamy problem z miłowaniem się nawzajem w kościele na przykład, jeśli mamy taki problem, ale tak bardzo miłujemy właśnie się na konferencjach, tak bardzo się miłujemy w takich chwilach, gdzie przeżywamy coś szczególnego, takie uniesienia może, jakieś szczególne rzeczy, prawda? Tam się nam łatwiej miłować. Ale jeśli mamy problem tutaj, jeśli tutaj są problemy, jeśli tutaj... doświadczamy jakichś kłopotów, to tam jeśli po prostu byśmy tam żyli, jeśli byśmy tam byli, jeśli byśmy tam na co dzień służyli Bogu, prędzej czy później też zaczęlibyśmy doświadczać kłopotów. Jeśli doświadczamy ich tutaj u siebie, to tam prędzej czy później też zaczęlibyśmy ich doświadczać. I dalej apostoł pisze, abyśmy miłowali braci, którzy służą, abyśmy miłowali tych, którzy wykonują pracę. Którzy wykładają Słowo Boże, dla ich pracy, abyśmy ich miłowali, abyśmy ich szanowali, abyśmy ich miłowali. I tu znowu można powiedzieć to samo. Możemy podziwiać jakichś mówców gdzieś tam, prawda, mamy takich ludzi, których lubimy słuchać, Aleksander Barkoczy, bracia z Maranaty, misja Kwasizabantu, jakieś inne miejsca, prawda, gdzie Znamy obdarowanych braci, znamy braci, którzy głoszą z mocą Bożą Słowo Boże, gdzie Bóg ich błogosławi, gdzie lubimy ich słuchać. I czasami myślimy, och, tam to jest dobrze, tam to jest Słowo Boże, tam to jest fajnie, tam to jest życie, tam to by było fajnie. No ale to nie jest tak, jesteśmy tutaj i jednego możemy być pewni. Tutaj nie brakuje nam Słowa Bożego, nie brakuje nam Słowa od Boga. Są bracia, którzy prawdziwie modlą się, zabiegają, modlą się o nas, modlą się o nasze potrzeby, o nasze problemy, którzy zabiegają, troszczą się, zabiegają o Słowo Boże. I tego na pewno możemy być pewni, że nie brakuje nam tutaj słowa. Ja nie mówię o takim słowie, które po prostu jest czytane, ale o takim słowie, które Bóg do nas posyła, które Bóg nam daje, które dotyka się serc. Bóg posyła to słowo i mamy je też tutaj, mamy je tutaj na miejscu. I Biblia nas wzywa, abyśmy miłowali dla ich pracy, abyśmy miłowali, abyśmy wspierali. I w ten sposób właśnie wypełniamy to, o czym czytaliśmy. W ten sposób sprawujemy to zbawienie, sprawujemy je z drżeniem, sprawujemy je tak, jak jest to Bogu miłe, właśnie czyniąc te rzeczy, czyniąc to wszystko w Kościele, w naszym lokalnym zborze, bo inaczej po prostu nie da się tego czynić. Nie ma sposobu. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan. Piąty rozdział, 12-13 werset. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu, napominają was. Szanujcie ich, miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Więc, tak jakby podsumowując to, o czym rozmawialiśmy, mówiliśmy o tym, że Chrystus, chociaż był w postaci Bożej, chociaż był równy Bogu Ojcu, wyparł się i był poddany aż do śmierci. Wyparł się tego, kim był na ten okres, na ten czas, by stał się człowiekiem, by stał się podobnym do ludzi i by przyjąć nasze grzechy na siebie. On był poddany Ojcu, był poddany Ojcu, posłuszny w miłości. To było takie poddanie z miłości, w miłości i z miłości. Ale też ze względu na to poddanie, tak też postanowił Bóg, aby to imię Jezusa właśnie było tym, zostało wywyższone ponad wszystko, zostało wywyższone ponad wszelkie imię, ponad każde imię. I w tym imieniu jest nasze zbawienie, w tym imieniu jest nasze zwycięstwo. W tym imieniu przychodzimy do Boga, zostajemy oczyszczeni. I abyśmy takiego samego byli względem siebie usposobienia. Ale jak możemy być względem siebie takiego usposobienia? Gdzie to możemy pokazać? Jak to możemy pokazać? Tylko i wyłącznie możemy to pokazać w zborze, w kościele, w lokalnym ciele. Nie ma żadnej innej możliwości, żeby to pokazać. Nie możemy tego pokazać w internecie. Nie możemy tego pokazać słuchając kazań z internetu, nie możemy tego pokazać będąc bardzo aktywnymi nawet na jakichś forach internetowych, chrześcijańskich. Nie możemy tego wszystkiego pokazać. Nie możemy tego pokazać na konferencjach, ale możemy to pokazać właśnie w zborze, w kościele. Tutaj możemy to pokazać i możemy sprawować z drżeniem nasze zbawienie właśnie w ten sposób. Amen.
Chwała Bogu za to, co dzisiaj zwiastował Kuba. Jest naprawdę takim błogosławieństwem słuchać o Kościele, o tym, że Kościół jest żywym organizmem, jest organizmem, który powołał Jezus do życia. On umarł za Kościół, a więc umarł za każdego z nas, za ciebie i za mnie. I możemy dzisiaj być w tym Kościele. Możemy wspierać się, możemy modlić się jedni za drugich. Wiecie, to, co jest najważniejsze, to no może nam brakować jednej kartki w Biblii, ale nie brakuje nam Jezusa. Mamy braci, mamy siostry, oni zawsze mogą dać, pożyczyć ci Biblię. Ale to, co jest najważniejsze, to, że nie brakuje nam Jezusa. Nie brakuje nam Jego Słowa. On troszczy się o nas jako swój Kościół. Posyła swoje Słowo. I myślę, że wiemy to wszystko dobrze. Nie trzeba tego mówić. Jakieś 2 tygodnie temu, nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem o królu Hiskiaszu. Mówiłem o jego służbie, która była służbą trudną, była służbą osadzoną w trudnych i ciężkich czasach. I dzisiaj jak gdyby chciałbym potroszę tak kontynuować ten temat. I może przypomnę, że Izajasz, kiedy doszedł do władzy, był młodym człowiekiem, miał 25 lat, a więc młody mężczyzna. Jego ojciec był człowiekiem, który całkowicie odstąpił od Boga, był bałwochwalcą, był także mordercą swojego pierworodnego syna. Więc no, rodzina nieciekawa, ale kiedy ojciec umarł i Hiskiasz doszedł do władzy, kiedy Hiskiasz mógł coś zrobić w swoim życiu, to on to zrobił. Wiecie, w tamtych czasach mocarstwem była Asyria, państwo, przed którym klękali wszyscy. Nie było takiego państwa w starożytnym świecie wokół Asyrii, które by śmiało powiedzieć coś przeciwko królowi asyryjskiemu albo próbowałoby robić coś wbrew woli tego króla. Ale Hiskiasz wypowiedział poddaństwo temu królowi. Rzecz po prostu niespotykana. Wręcz niektórzy pewnie nazywali Hiskiasza szaleńcem. Co ty, chłopie, zrobiłeś? Ale Hiskiasz nie chciał żyć takim połowicznym życiem. Trochę służyć Bogu, trochę Baalowi, trochę jeszcze komuś, gdzieś tam klękać przed królem asyryjskim, oddawać te najlepsze rzeczy królowi asyryjskiemu. On tego nie chciał. Powiedział: dość, chcę iść za Bogiem. Dzisiaj byśmy powiedzieli: chcę iść za Jezusem. Tak jak śpiewaliśmy tą pieśń, postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już. I taki był Hiskiasz. I Hiskiasz postanowił iść za Bogiem, oddać całe swoje życie Bogu. Ale wiecie, to jest tak, że kiedy postanawiasz być człowiekiem radykalnym, kiedy postanawiasz być blisko Boga, to zaraz powstanie wokół ciebie opozycja. Czy świat zareagował na to, co zrobił Hiskiasz? Czy to wszystko obyło się bez echa? No nie. Asyria od razu ruszyła. I chociaż minęły lata, zanim król asyryjski stanął u wrót Jerozolimy, to jednak on tam stanął. I wiemy, że w życiu Hiskiasza przez te wszystkie lata działo się różnie. Różne próby przechodził. Ale w tym wszystkim on trzymał się swojego Boga. Przechodził ciężkie doświadczenia, których pewnie my byśmy sami nie chcieli przechodzić. Ale kiedy przyszedł ten najważniejszy kryzys, kiedy Jerozolima była ściśnięta dookoła wojskiem, to Hiskiasz wziął ten list, pamiętamy ten taki list od namiestnika króla asyryjskiego i on ten list poszedł do świątyni i rozwinął przed Panem. Wiecie, nie szukał pomocy w Egipcie, tak jak mu tam radził taki jeden z zamuru i mówił: możesz wezwać nawet Egipt, to sobie złamiesz, to ci się ta laska egipska wbije w rękę. Albo mogę ci nawet dać 2000 koni, to nawet ludzi tyle nie masz, żeby te konie obsadzić. On nie szukał pomocy ani w Egipcie, ani w tym świecie. Nie ufał też swoją siłę, bo żadnej siły nie miał. Nie miał już żadnego bogactwa, ale przyszedł do Pana i rozwinął ten list przed Panem. I to jest takie dla nas bardzo ważne, że w takich trudnych czasach, kiedy przychodzą takie trudne czasy, czasy próby, czasy doświadczenia w naszym życiu, żeby wiedzieć przed tym, przed kim ten list należy rozwinąć. To jest dobrze, że jesteśmy dzisiaj Kościołem, że możemy pójść do brata i siostry, opowiedzieć o swoich problemach, ale jest rzeczą cudowną, że mamy Jezusa. Że tym pierwszym, do którego możemy pójść, to jest Jezus. I możemy rozwinąć ten list przed Panem. Wiecie, kiedy Hiskiasz rozwinął ten list przed Panem, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. Bóg dopomógł mu w tej trudnej chwili, dopomógł mu w tym doświadczeniu. I dzisiaj chciałbym zacząć z drugiego listu do Tymoteusza. Głoś słowo, 4 rozdział. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć grom napominaj z większą cierpliwością i pouczaniem. I chciałbym dzisiaj tutaj zwrócić na tą środkową część tego wersetu. W czas dogodny czy niedogodny. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę Bożą. Pełnij rzetelnie służbę Bożą. Wiecie, dobrze jest służyć Bogu, kiedy nie mamy jakichś zewnętrznych nacisków. Kiedy mamy ten taki dobry czas, tak? W takim sensie, że to jest czas dogodny. Nie mamy prześladowań. Nie mamy jakichś, no nie wiem, w pracy nas nie prześladują, rząd nas nie prześladuje. Wszystko jak gdyby płynie takim spokojnym torem. Możemy służyć Bogu. Nawet czasem nas ktoś pochwali za to, że powiemy kazanie, tak? Czy tam ktoś wyciągnie rękę do siostry i powie, dziękuję ci siostro, że uczysz moje dzieci na szkółce niedzielnej. Oczywiście to jest taki dobry, dogodny czas i chwała Bogu, że taki czas nam daje. Ale wiecie, większość tych historii, o których czytamy w Biblii, to nie był dogodny czas dla tych ludzi. Pomimo tego, że ten czas był niedogodny, to Ewangelia się szerzyła, Bóg dopomagał ludziom iść przez te trudne czasy i nieść Słowo Boże. I to jest naprawdę wspaniale, ale popatrzmy na te trudne czasy. Wiecie, kiedy Daniel, otwórzmy księgę Daniela, bo trochę będziemy teraz mówić o Danielu. Kiedy Daniel został wzięty do niewoli, był młodym człowiekiem. Nie wiem, ile mógł mieć. Może 10 lat, może mniej. Wiecie, jako młody człowiek został postawiony przed wyborem. Albo się gdzieś tam wtopię w tło, nie będę się wychylał, będę miał z tego jakieś tam profity, zostanę, nie wiem, namiestnikiem, ministrem w rządzie babilońskim, tak jak reszta moich pobratyńców, oni nie mieli żadnych skrupułów, żeby służyć w Babilonie jako jacyś doradcy, tak? Albo się po prostu przeciwstawię i powiem, nie będę się kalał tym wszystkim, co niesie ze sobą Babilon. I nie chodzi mi tutaj o te pokarmy, które były, tak, na tym stole. Ale chodzi mi o cały ten system babiloński, o tą duchową rzeczywistość, która była w tamtym czasie, o te rzeczy, które trzeba by było przyjąć, jeżeli pójdziesz na służbę do Babilonu w takim znaczeniu, jak szli inni ludzie. A więc zatracając swoją tożsamość, przyjmując całkowicie warunki babilońskie, Daniel po prostu tego nie chciał. I on od razu przeciwstawił się temu i Bóg uhonorował tą postawę. I zobaczcie, czy to były łatwe czasy wtedy. Wiemy, że ten król Babilonu, Nebukadnezar, najechał Jerozolimę, spustoszył ją, spalił, zrujnował i zabrał co przedniejszych, lepszych ludzi, zabrał do siebie, do Babilonu. Więc nie był to jakiś wyjątkowo fajny i dobry czas. Ale Daniel był człowiekiem, który postanowił ufać Bogu. Postanowił wierzyć i czcić tylko i wyłącznie jedynego Boga. Wtedy w Babilonie było do wyboru. Był Marduk, był jeszcze jakiś Baal. Było coś tam i coś tam. Wiecie, na każdą porę dnia i nocy można sobie było coś tam znaleźć. Ale Daniel taki nie był. Pomimo tego, że wtopienie się w tło, zrównanie się z tymi wszystkimi ludźmi mogło mu przynieść profity i tak zwany święty spokój, to Daniel tego nie wybrał. On nie chciał być taki. Ale szedł pod prąd, można by dzisiaj powiedzieć. Powiedział, nie chcę być taki. I wiecie, przyszły jeszcze trudniejsze czasy. To, o czym teraz czytamy, co działo się w Babilonie, to były ciężkie czasy, ale przyszły jeszcze trudniejsze czasy. Wiemy, że według proroctwa Izajasza Babilon miał upaść. 45 rozdział Księgi Jeremiasza i tam do 47 możemy czytać o upadku Babilonu. 200 lat wcześniej, zanim urodził się Daniel, Izajasz prorokuje o upadku Babilonu. I ten czas nadchodzi, za życia Daniela. Ten czas nadchodzi. Jest 539 rok. Daniel jest w Babilonie i Babilon powoli zaczyna padać. I my tutaj w księdze Daniela możemy o tym czytać. Wiecie, jakie to jest zamieszanie wtedy wielkie, kiedy na tak potężne królestwo, jakim wtedy był Babilon, najeżdża jeszcze potężniejsze królestwo. To była koalicja medoperska. To możemy sobie wtedy wyobrazić, jakie to jest zamieszanie, jaka zawierucha wojenna. I właśnie w tym roku, i o tym możemy czytać, jak ta ostatnia noc w Babilonie wyglądała, kiedy namiestnik królewski Belsazar urządził sobie ucztę. To była ostatnia kolacja, tak można powiedzieć, w Babilonie. Urządził sobie ucztę i wyobraźmy sobie całą tą sytuację, gdzie całe wojsko, całe dowództwo siedzi u króla, piją wino, cieszą się, smakują różne potrawy, a Babilon jest otoczony przez koalicję Medopersów. To jest dla mnie, wiecie, takie trochę niezrozumiałe. Jak oni mogli się wtedy, jak oni w ogóle mogli świętować i cokolwiek ucztować? To była jakaś szalona impreza, to co tam się działo. I wiecie, w swoim szaleństwie ten król posuwa się do tego, że bierze naczynia ze stołu królewskiego, te naczynia, które były ze świątyni, on bierze na tą ucztę i wtedy na tej uczcie pojawia się taki niezapowiedziany gość. A w zasadzie tylko ręka się jego pojawia i pisze tam na ścianie. Jesteś zważony i znalezionym lekkim. I to była ta ostatnia noc w Babilonie. I wiecie, ten król zginął. Tej samej nocy ten król zginął, a rano oni się obudzili w całkowicie innej rzeczywistości. Już panował inny król, już panował inny porządek. I wiecie, ludzie wtedy w takim zamieszaniu, to o co się troszczymy? No o siebie. Wiecie, mówi się koszula bliższa ciału. Wiecie, nikt z nas nie był postawiony w jakichś czasach wojennych, tak? Ja pamiętam stan wojenny i pewnie kilku z nas też pamięta. Ale to się nijak ma do czegoś takiego. Kiedy ludzie, po prostu nawet ludzie wierzący, zaczynają troszczyć się o siebie. Kiedy troska o byt całkowicie zagłusza to wszystko, o co oni tak naprawdę się powinni troszczyć. Ewangelie mówią, Pan Jezus powiedział, nie troszczcie się o nic. Nie troszczcie się, co będziecie jedli, co będziecie się przyodziewać, bo o to wszystko ja zadbam. Ja to dla was mam. Ale kiedy przychodzą trudne czasy, to wtedy różnie jest z nami. Ja oczywiście nie chcę generalizować, ale na przykład znam siebie i wiem po prostu, jak to mogłoby wyglądać, tak? A więc w takich trudnych czasach Daniel nie zabiega o nic. Nie zabiega o nic. Szósty rozdział Księgi Daniela, przeczytam dwa wersety. Pierwszy werset. A Dariusz Medyjczyk objął królestwo, mając 62 lata, i postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z którym jednym był Daniel. Może tyle. A więc widzimy, że poprzedni rząd dostał dymisję. A wiecie, jak kiedyś dymisjonowano ludzi? To nie był list, ani wypowiedzenie z pracy, tylko przychodził jakiś pan z mieczem i robił dymisję. I tak to wyglądało w tamtych czasach. Dzisiaj to, wiecie, no, rządy się zmieniają, metody trochę są bardziej takie cywilizowane, ale możemy widzieć, że jedni przychodzą, drugich wywalają, swoich stawiają. I tak było i tutaj, dlatego że widzimy, że Dariusz powołał 120 nowych ministrów, nowych satrapów, tak, powołał. A więc ci starzy musieli odejść. I zobaczcie, że Daniel, absolutnie nie czytamy nigdzie o tym, żeby Daniel zabiegał o jakieś stanowisko. Żeby był tym, który chodził do Dariusza Medyjczyka i mówił, słuchaj, weź mnie do roboty, będę ci służył, zobacz, jak służyłem w Babilonie. To same profity mieli, weź mnie. Nie, ale Daniel był świadectwem. Ten człowiek tak oddziaływał na swoje otoczenie, że oni wszyscy widzieli, że on służy Bogu. Że ten człowiek jest inny. I dlatego między innymi Dariusz powołał Daniela do jako jednego z trzech ministrów. I wiecie, i można by było sobie powiedzieć, że no i dobra, i na tym można by skończyć historię Daniela. Danielowi się dobrze powodziło, więc te czasy zaczęły się dla Daniela robić coraz lepsze. No ale nie, no bo wielkiego ministra wrzucili do lwa, do dołu z lwem, tak? I Daniel nie był już wtedy młodzieniaszkiem, tak? Takim 20-letnim chłopaczkiem, który by mógł skoczyć do tego rowu i próbować się z tym lwem mocować. Ale w tym momencie Daniel już jest sędziwym mężczyzną. Już ma około 70 co najmniej. I został wrzucony. A więc zobaczcie, że cały czas ten czas był dla niego niedogodny. Ale cały czas on był świadectwem. Cały czas wskazywał na jednego Boga. Cały czas był człowiekiem modlitwy. Nic się nie zmieniło. Wszystko się zmieniało. Królestwa, królowie, stosunki dyplomatyczne i tak dalej, możemy to wymieniać, a dalej nic się nie zmienił. Dlatego, że mieszkał w nim większy, czyli Jezus, niż ten, który jest na tym świecie. Niż ten, który pociągał za sznurki na tym świecie. I Daniel taki był. I Daniel był taki przez całe swoje życie. Wiecie, i kilkadziesiąt lat po Danielu, z trzecią wyprawą do Jerozolimy wyrusza Nehemiasz. Księga Nehemiasza, otwórzmy. Jest to następny człowiek, który zrezygnował z dobrych czasów na rzecz złych czasów. Zrezygnował z wygody, ze swojego prywatnego życia i poszedł w złe czasy, aby budować Kościół. Od pierwszego rozdziału, pierwszy werset. Słowa Nehemiasza, syna Hakiliasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu, wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. 13 lat wcześniej Ezdrasz wyrusza do Jerozolimy. Zmieniła się władza, Cyrus Pers pozwolił Żydom wrócić i odbudować Jerozolimę. Oczywiście pozwolił, to mówię tutaj w cudzysłowie, dlatego że tak naprawdę tu się wypełnia Słowo Boże, tak? Czytamy właśnie w księdze Jeremiasza i Izajasza o tym 200 lat wcześniej. Dokładnie to, co wypowiedział Bóg przez słowo swojego proroka. Zaraz znajdę i przeczytam. I rzekł Pan, 45 Izajasza, i rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i otwiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje, aby bramy nie były zamknięte. Jest to proroctwo, które nam pokazuje, że Bóg tą sytuację już wcześniej zaplanował. A więc Nehemiasz dostaje informację, że przez te 13 lat wróciła, to już były dwa jakby powroty tych repatriantów do Jerozolimy, że tak naprawdę przez te 13 lat tam się nic nie zmieniło. W dalszym ciągu w Jerozolimie była bieda, w dalszym ciągu nie była odbudowana świątynia. Ona, wiecie, tam były wielkie problemy z przerwami, była budowana wiele lat. I Jeremiasz, widzimy, on miał serce człowieka, serce takiego prawdziwego sługi. On, wiecie, nie powiedział, no cóż, no bywa, tak? Poczekamy jeszcze 2 lata, może 3, Może coś tam się u nich zmieni, może się wezmą w końcu do roboty i odbudują, tak? Ale on był człowiekiem, który nie mógł znieść tego, że jego pobratyńcy, jego lud żyje w pohańbieniu i wielkiej biedzie. Wiecie, i to się tak przekłada na nasze dzisiejsze życie. Jeśli się komuś źle z nas dzieje, czy my możemy na to spokojnie patrzeć? Wiecie, ktoś tam choruje i nieraz jest tak, że dowiadujemy się, no słuchaj, ta siostra choruje, czy ten brat choruje. Trudno, nie? Bywa. Czy my w taki sposób reagujemy? Czy jest taka w nas reakcja? Wiecie, gdyby Nehemiasz tak zareagował, no to ci Żydzi mieliby tam wielki problem. Ale my powinniśmy, kiedy dowiadujemy się, że ktoś jest chory, że coś się z nami dzieje, powinniśmy przyjść z tym do Pana, podejść do kogoś, porozmawiać, pomodlić się z nim. To jest właśnie droga, którą wyznacza nam Jezus w relacjach. Wiecie, i Nehemiasz, na Nehemiasza ta informacja wpłynęła w taki sposób, że aż to było widać po nim. Wiecie, ktoś może powiedzieć, że on był taki uczuciowy, tak? I wszystko, co mu się tam powiedziało, to od razu to było widoczne na jego twarzy. Ale wierzę, że nie, że akurat to nie miało nic z tym wspólnego. Nehemiasz po prostu przejął się losem swoich ludzi. Przejął się tym, że ta praca, do której powołani zostali Izraelici ileś tam lat temu, za proroka Ezdrasza, że oni po prostu jeszcze, że to gdzieś tam utknęło, stanęło. Nic się nie robi w tym kierunku. I tu jest takie, mamy taki czwarty tutaj, drugi rozdział, czwarty werset. Kiedy król go zobaczył, powiedział Nehemiaszu, widzę, że po prostu coś w twoim życiu się dzieje, że no, nie wyglądasz tak, jak wyglądałeś. Powiedz, o co chodzi. Kiedy Nehemiasz mówi, o co chodzi, on mówi, słuchaj, możesz tam jechać, możesz zrobić cokolwiek, dam ci, jedź. I rzekł król do mnie, czego byś sobie życzył? To jest czwarty rozdział. Czego byś sobie życzył? I to jest takie dobre pytanie, wiecie, dla każdego z nas. Czego byśmy my sobie życzyli? Kiedy jesteśmy właśnie w takiej sytuacji jak Nehemiasz, wiecie, i mamy możliwości. I ktoś mówi, co tylko chcesz, to mogę ci dać. I od razu rozwijamy jakąś listę, co byśmy chcieli, ale co byśmy chcieli dla siebie. A chciałbym to, a chciałbym tamto, a chciałbym jeszcze coś tam. Ale Nehemiasz nie był taki. On, pomodliwszy się więc do Boga niebios. Wiecie, to nam pokazuje, że on miał Boże sprawy na pierwszym miejscu. On pierw pomodlił się do Boga i powiedział, Panie, mam teraz, Ty dajesz mi możliwości, pokaż mi, jak mam to wszystko wykorzystać. Daj mi swoją mądrość. Daj mi swoją mądrość w tym, poprowadź mnie, abym te wszystkie okoliczności mógł wykorzystać w taki sposób, abyś Ty był uwielbiony i aby Twoje imię było wywyższone. I taki był Nehemiasz. I jeszcze coś o Nehemiaszu, że tak jak czytaliśmy, Nehemiasz był człowiekiem, który był dobrze ustosunkowany, tak? Był blisko króla, był pod czaszem królewskim, dzisiaj byśmy powiedzieli jakimś ministrem albo no, co najmniej premierem. Jemu się tam dobrze powodziło w królestwie teraz już perskim, tak? Nie potrzebował niczego i tak naprawdę prowadził być może jakąś służbę tam wśród Żydów. Bo nie wszyscy Żydzi wrócili z Babilonu, nie wszyscy Żydzi wrócili do Jerozolimy. Większość została. A więc można by sobie było powiedzieć, po co ja się mam tłuc setki kilometrów do Jerozolimy? Przecież ja też mogę tutaj służbę prowadzić. Tu mam dom, tu mi wygodnie. Mam do kogo głosić. Ciepła posadka. Po co? Tam niech idzie ktoś, kto szuka wrażeń, tak? Jakichś ekstremalnych. Niech idzie w te ruiny. Wiecie, miał dobrą sytuację, dobrą pozycję, ale on z tego zrezygnował. Zrezygnował. Tak jak Kuba mówił, wyparł się, tak? Powiedział, nie chcę. Nie chcę służyć samemu sobie. Nie chcę służyć swojemu ciału. idę tam, gdzie posyła mnie Bóg. Idę tam, gdzie jest Boża wola. Wiecie, tam go nikt nie witał. Tam nie było komitetów powitalnych, nie grały trąbki, ani nie było transparentów. Nikt na Nechemiasza nie czekał. Oprócz jego wrogów. Dlatego, że wieść się rozeszła, listy już poszły i tylko jego wrogowie czekali, kiedy on przyjdzie. To my mu damy popalić. I wtedy się zaczęły trudne czasy dla Nechemiasza. Ale pomimo tych trudnych czasów, pomimo licznych doświadczeń, Nechemiasz nie wycofał się. On nie powiedział, słuchajcie, no to ja przyszedłem taki wielki podczaszy, a tutaj nic. Tylko wrogowie na mnie nastają, zabieram się, wracam do siebie. Róbcie, co chcecie. Wiecie, on tego nie zrobił. Ale wiecie, on przyszedł, to był człowiek pełen Bożego Ducha. Dlatego, że sama jego obecność, samo to, że on był z tymi ludźmi, spowodowało to, że oni tak bardziej wzięli się do tej pracy. Zaczęli działać, zaczęli po prostu odbudowywać bramy, zaczęli odbudowywać mur. I dla nas jest to takim przykładem, wiecie, życia w Kościele. Tego, że jako Kościół my jesteśmy otoczeni tym murem. Wiecie, 70 lat Babilonu. Ci ludzie mieli całkowicie, wiecie, pomieszane wartości. Niektórzy po prostu wierzyli jedni w to, drudzy w tamto. To są te naleciałości babilońskie. I dzisiejszy Kościół musi się też oddzielić od takich babilońskich naleciałości. Dlatego potrzebny jest mur. Mur, który oddziela nas w duchowy sposób oczywiście od tego świata. I czy każdy z nas jest gotowy na to, aby stanąć na tym murze i zacząć go odbudowywać? Czy lubimy trochę się gdzieś tam przytulić do tego świata i poczerpać trochę z niego? Czasem, wiecie, jest tak fajnie pogrzać się przy ognisku tego świata. Jakieś nowe wrażenia, coś nowego. Ale Nechemiasz, wiecie, on nie skorzystał z żadnej pomocy ludzi obcych. Budowali tylko i wyłącznie sami Żydzi. I to jest naprawdę ciekawe tutaj, kiedy czytamy w trzecim rozdziale Księgi Nechemiasza. Warto mieć, wiecie, taką rysinę albo gdzieś sobie zobaczyć na internecie, jak wyglądała Jerozolima w czasach starobiblijnych, tak? Za czasów na przykład Nechemiasza. I zobaczyć sobie, jak te bramy były tam rozmieszczone. Wiecie, każda brama, tutaj nie mamy wymienionej każdej bramy, jak ona się nazywała, ale każda brama była jakoś nazwana. I wiecie, te bramy pokazują nam służbę, ale także pokazują nam te takie podstawowe doktryny chrześcijańskie. Czytamy tutaj, że zabrał się więc arcykapłan, trzeci rozdział, Eliszeib, wraz ze swoimi braćmi, kapłanami, do odbudowy bramy owczej. Czy słyszeliśmy o bramie owczej? Ewangelia Jana mówi, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, która ma 5 krużganków i nazywa się Betesda. A więc to jest ta sama brama. Ta sama brama, przez którą 500 lat później przechodzi Pan Jezus Chrystus. Jest to symbolem tego, że my staliśmy się Bożymi owcami, że my jesteśmy tą owczarnią Pana. I wiecie, te bramy mają swoje nazwy, możemy sobie gdzieś to znaleźć, poczytać. Naprawdę warto. Mamy tutaj bramę rybną, która jest symbolem ewangelizacji. I zobaczcie, na każdą bramę przypada jakaś tam doktryna. I zauważmy, że te bramy nie zostały wszystkie na raz postawione, ale odbudowywane były po kolei. I to nam pokazuje na wzrost Kościoła, na to, że jako Kościół po prostu wzrastamy w czasie, tak? Że Bóg daje nam ten wzrost w czasie. A więc kończąc już, chciałbym powiedzieć, że Bóg prowadzi nas poprzez różne okoliczności w naszym życiu. I tak jak my byśmy chcieli, no to wiadomo, że chcielibyśmy mieć zawsze ten dobry czas. Żeby zawsze był ten dogodny czas. jesteśmy ludźmi i po prostu no, ciężko jest zdecydować się pójść gdzieś tam w ogień, pójść gdzieś tam, gdzie będzie nam zbolało, gdzie będziemy źle traktowani. Ale wiecie, Boże drogi są całkowicie inne. I tymi Bożymi drogami, kiedy Bóg wyznacza ci drogę, to ty nie możesz po prostu sobie wybierać, czy pójdziesz, nie pójdziesz. Może jakoś swoją własną. Ale jeżeli chcesz iść za Jezusem, to musisz iść Jego drogą. Tą wąską drogą i wąską bramą. Wiecie, kiedy Paweł pisał do Rzymian, dzisiaj był wspominany ten list do Rzymian. Wiecie, to do jakiego zboru on pisał? To on pisał do ludzi, którzy mieli dobry czas, jak myślicie? Czasami, wiecie, mamy takie wyobrażenie, że czytamy list apostoła Pawła do Rzymian i ten zborek w Rzymie był posadzony gdzieś tam na jakiejś jednej z siedmiu gór w Rzymie i w niedzielne poranki ludzie wierzący chodzili na nabożeństwa. Taka jakaś, wiecie, idylliczna, taki idylliczny obraz tego zboru. Wiemy, że tak nie było tam. Ci ludzie byli prześladowani, spotykali się w katakumbach. Wiecie, często jedynym miejscem spotkań to było Koloseum, ale nie na arenie, nie na widowni, ale właśnie na arenie, jako pokarm dla lwów. Tak to było. I czy to był dogodny czas dla tych ludzi? Czy kiedy Pan Jezus chodził po tym świecie, to był taki dogodny czas? No nie był taki dogodny czas, bo Pana Jezusa ukrzyżowali, tak? Wiecie, i my musimy wybierać pomiędzy swoją wygodą, a pomiędzy tym, czy być sługą Bożym, czy nie. Co dzisiaj wybierasz, drogi bracie i siostro? Czy chcesz żyć tylko i wyłącznie w tym dobrym czasie, aby ci się dobrze wiodło i dobrze prosperowało i dbasz tylko o własny interes, czy zabiegasz o miejsce w Królestwie Bożym? To jest twój wybór. Nikt za ciebie tego nie zrobi. To musisz ty wybrać dzisiaj. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Znamy ten werset. Moi drodzy, niech Bóg was błogosławi.